otwarcie nietypowe jak dla nas, kiedy rozum śpi, budka suflera 6, no 7 prawie minut po wpół do 11, a to oznacza, że w Radiu Radom na 87,7 zaczyna się nocna zmiana roka. Przy mikrofonach są już Marcin Getler
i Paweł Serwatko.
I mamy też na linii naszego gościa wieczoru, jest z nami pan Krzysztof Cugowski. Halo, halo.
Halo, kłaniam się, dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniamy się również.
Radziśmy ogromnie, że zechciał pan z nami o tej nieludzkiej porze porozmawiać. To
dla mnie to jest ludzka pora.
Chociaż całe szczęście, że chociaż tyle, że nie musimy człowieka dobrego wyrywać się z łóżka.
Co?
Bo zdarzały się i takie historie. Zdarzały się i takie historie. A propos historii, panie Krzysztofie, tak. Takie chciałbym panu zadać pytanie, trochę osobiste w sumie. Od czego się zaczęło? Czy to było Prompter's Box, czy to było coś jeszcze wcześniej, w czasach licealnych, jakaś opowieść, skrypty się za tym kryje?
Wie pan, nie, no właśnie wszystko zaczęło się, jak poszedłem do szkoły muzycznej, do podstawówki, potem do liceum, ale w liceum wytrzymałem tylko 2 lata, bo już byłem strasznym leniem, nie chciało mi się ćwiczyć. Grałem przez całą szkołę podstawową na fortepianie, potem jeszcze w liceum także, a dodatkowo miałem jeszcze w liceum klarnet jako instrument dodatkowy. No ale nie, no nie miałem serca do ćwiczenia, a to są wszystkie tego typu instrumenty, żeby na nich grać, to trzeba ćwiczyć. No i mnie z tym ćwiczeniem jakoś tak słabo szło, także w końcu rodzice mnie przenieśli do ogólniaka. Także w sumie skończyłem ogólniaka i wierząc, że nigdy nie będę miał nic wspólnego z muzyką, bo szkoła muzyczna mnie troszkę od tej muzyki odstręczyła. I jak to zawsze bywa w życiu, los płata różne figle. Mnie także spłatał takiego figla, że już po maturze spotykałem się z takimi 2 kolegami, spotkanymi zresztą przypadkiem, z Krzysiem Brozim i z Januszem Pędziszem. I oni zaczęli do mnie przychodzić, ponieważ u mnie sąsiedzi byli troszkę zneutralizowani i można było tam grać. I oni przychodzili z tymi 2 gitarami na takim małym wzmacniaczyku tam grali i tak to wszystko się zaczęło. W związku z tym, że nie miał kto śpiewać, bo oni grali na gitarze 6-strunowej i basowej, no to ja zacząłem tam coś podśpiewać i potem zaczęliśmy po prostu to sobie nagrywać, te nasze dokonania. I tak to się fajnie zaczęło. Potem potrzebowano, bo trzeba było mieć perkusistę, prawda, bo to nie ma tak, żeby... I wtedy dołączył do nas Jacek Green i tak był taki pierwszy ten trzon zespołu, potem jeszcze Witek Odorowicz na klawiszach. No ale w związku z tym, że każdy szanujący się zespół potrzebuje nazwy, no to trzeba było nazwać się. Myśmy się spotykali zresztą tylko w niedzielę, bo i studia koledzy i Krzysio Wroz jeszcze chodził do szkoły, do liceum, więc a wtedy trzeba powiedzieć, szkoła była także w sobotę. Także spotykaliśmy się w niedzielę, no i nie mogliśmy ustalić, jak nazwa się będzie, jak będziemy mieli nazwę zespołu. No i w końcu ustaliliśmy, że ten słownik polsko-angielski, przypadkowe, palec, otwarcie i tam było Prompter's Box. No i tak było do pierwszego publicznego występu, no bo to były czasy, gdzie język angielski był bardzo jakoś tak niekochany przez władze tamtejsze i w związku z tym, no, budka suflera, niech będzie budka suflera. No, dosyć w tamtych czasach to była nazwa bardzo szokująca, powiedziałbym oryginalna, niesamowicie. No i tak od tego się zaczęło.
Ale to jeszcze nie była ta budka suflera?
Nie, to była normalna, tylko myśmy dokonali zresztą na wiosnę 70 roku nagrań. Jedno z tych nagrań, blues George'a Maxwella, znalazł się na mojej płycie ostatniej. tej przekrojowej, takie przez 50 lat tej mojej działalności. I od tego się wszystko zaczęło. Po roku niestety z różnych powodów ten skład się rozsypał. Z powodów prozaicznych, ale nie ciągnijmy tego, tam były jakieś ożenki, próby i tak dalej. No z różnych powodów. Ja wtedy na jesieni 70 roku spotkałem Romka Lipkę, z którym chodziłem od pierwszej klasy szkoły podstawowej do muzycznej, więc znaliśmy się doskonale. On grywał w różnych zespołach, w Świdniku, wtedy grał w Milejowie, w jakimś zespole i on mi zaproponował, to może byśmy coś zaczęli razem grać. I w tym zespole grał Andrzej Ziółkowski jeszcze. W związku z tym, że Budka Suflera była znanym zespołem w mieście, w Lublinie była znana, że to grają bluesowe rzeczy, że mają gitarzystę improwizującego, co w tamtych czasach no wcale nie było częste. No więc z oczywistego powodu nazwaliśmy się tak, jak nazywał się ten pierwszy mój zespół. No i od tego się zaczęło. Potem graliśmy przez następne 3 lata. Też byliśmy lokalnym zespołem w Lublinie, znanym w mieście. No, graliśmy po różnych klubach, no bo gdzie mieliśmy grać, prawda? No i pod koniec 73 roku tak zaczęliśmy się rozglądać, że chyba będzie, że wystarczy już tej zabawy, bo to była zabawa, no bo to nie przynosiło żadnych profitów. No myśmy już mieli tam po 20 parę lat i trzeba było się czymś zająć. I myśmy się tak zaczęli, właściwie byliśmy przygotowani do tego, że się żegnamy i każdy idzie tam w jakąś swoją stronę. Jurek Janiszewski, który był dziennikarzem w Lubelskim Radio, z którym ja byłem zaprzyjaźniony bardzo i zresztą byłem z nim zaprzyjaźniony do końca jego dni. On zaproponował, żebyśmy nagrali piosenkę Bill Withersa Ain't No Sunshine. Nie wiadomo z jakiego powodu mu to przyszło do głowy. Ja ten płytę Bill Withersa, to była chyba jego druga płyta, znałem doskonale. I tam były 2 numery, które mi się znacznie bardziej podobały. A Jurek mówi, nagrajcie to. I Ain't No Sunshine wtedy jeszcze nie był evergreenem, jak to później się stało, bo to było mniej więcej 2 miesiące po wydaniu tej płyty, więc on jeszcze nie mógł być. Jurek miał po prostu niesamowitego czuja. I myśmy właściwie to zrobili dla niego. Dał ten numer swojemu koledze z Radia Lubelskiego, Adamowi Sikorskiemu, który napisał tekst. I myśmy dzień wcześniej, w sobotę, grali studniówkę w jednej z liceum lubelskich i w niedzielę przyjechaliśmy z tym sprzętem, a sprzęt mieliśmy stąd, że pożyczyliśmy na tą studniówkę od kolegów, którzy grali w restauracjach w Finlandii i mieli porządne instrumenty, bo myśmy nie mieli instrumentów w ogóle, bo skąd niby mieliśmy mieć, nie zarabialiśmy, w związku z tym to wtedy instrumenty kosztowały normalne, porządne, jakieś takie niesamowite pieniądze. I przywieźliśmy ten sprzęt po studniówce i w niedzielę nagraliśmy Sen o Dolinie z pomocą różnych naszych znajomych, koleżanek ze szkoły muzycznej, które grały na skrzypcach. Był zaimprowizowany chórek i tak dalej. W Radiu Lublin był wtedy magnetofon monofoniczny, jednośladowy, więc trzeba to było, żeby uniknąć międzyzgrań tak zwanych, trzeba było to nagrać na setkę. Czyli to jest ta pierwsza piosenka, była właśnie nagrana live, bo tak to teraz się nazywa. Nagraliśmy kilka wersji. Została przyjęta wersja najlepsza, ale ona też nie jest pozbawiona błędów, bo tam w pewnym momencie Zbyszek Zieliński, który grał na perkusji wtedy, przestał grać, bo myślał, że jest źle i wszyscy zaczęli mu machać, więc on dalej. Tam jest taki moment, kiedy perkusja przestaje grać, ale mimo wszystko ta wersja była najlepsza i ona jest w taśmotece w Lublinie jako ten Sen o Dolinie. Zresztą myśmy go powtarzali parokrotnie później, w późniejszych latach. No i tak to się zaczęło.
No to trochę jak historia z trębaczem z Wieży Mariackiej, który przerwał i proszę bardzo, to przerwanie.
No tak, zgadza się. No i właściwie to ten brek w tej perkusji jest no, dosyć krótki, także on jak się tego słucha, to nawet jest niezauważony. Trzeba słuchać i wtedy słychać, kiedy on przerwał. No takie to były czasy.
No tak, i minęło 50 lat na scenie. To szmat czasu, znajomości na pewno piękne, z wieloma muzykami, z wieloma duetami, w wielu duetach pan występował. A z kim by pan chciał, a jeszcze się nie udało, ze z polskiej sceny i dlaczego? Na przykład, czy jest jakiś artysta, artystka na przykład?
Z polskiej sceny. Wie pan, właściwie trudno mi powiedzieć, bo może nie śpiewałem na przykład z Czesiem Niemenem, nie śpiewaliśmy razem, ale za to Czesław grał na naszej pierwszej płycie na Cieniu Wielkiej Góry. Zresztą bardzo nas wspierał i sprzętowo. Aha. Pożyczył nam wtedy kilka unikatowych wtedy instrumentów. Ja mówię o organach Hammonda, które też, ale Czesio miał pierwszy syntezator Muga, wtedy przyszedł na nagrania z tym instrumentem w takim worku parcianym. Także myśmy byli wspierani zresztą przez tych starszych kolegów, właśnie przez Czesia Niemena, przez muzyków zespołu Niebiesko-Czarni. Teraz to się wydaje zupełnie takie niemożliwe, bo to, że młodzi muzycy przychodzą do starszych z jakąś tam pomoc i tak dalej. Wtedy to było zupełnie naturalne. W tej chwili młodzi muzycy to wiedzą 100 razy lepiej od starych i słusznie zresztą, bo to tak ma być. Także te pierwsze nasze wejście do tak zwanej branży muzycznej było bardzo interesujące. Pierwsza płyta, którą nagraliśmy w 1975 roku, Cień Wielkiej Góry, to była płyta, która się rozeszła w jednym dniu, w momencie, kiedy weszła do sklepów. Ludzie stali przez całą noc, kupowali i 60 tysięcy zostało wydrukowanych. Oczywiście nigdy więcej ani jednej sztuki nie zostało wznowione, bo po co to wtedy były?
No tak.
Były czasy kompletnie inne. W związku z tym, że ja nie jestem fanem PRL-u, to nie chcę wracać do tego, bo zaczyna mi ciśnienie skakać, zaczynam denerwować. Także.
No to nie denerwujmy w takim razie.
Zostawmy ten PRL w spokoju.
Ale jeszcze a propos historii, a raczej a propos artystów. Wspomniał pan o tym, że dzisiejsi muzycy wiedzą młodzi lepiej od starych i że tak powinno być. No ale właśnie, patrząc teraz przekrojowo na 50 lat doświadczenia na scenie, jakie zaszły może różnice w podejściu do muzyki wśród słuchaczy i wśród artystów, oprócz tego, że artyści wiedzą lepiej?
No tak, wie pan, po pierwsze dostęp do instrumentów, to jest rzecz niby w każdej dziedzinie, w każdym zawodzie, prawda, warsztat pracy jest bardzo istotny. Jest w dziedzinie muzyki rozrywkowej, szeroko pojętej, w tamtych czasach nie było po prostu instrumentów w ogóle dostępnych, to znaczy ci, którzy wyjeżdżali gdzieś za granicę, przywozili nawet w tak zwanych komisach, czy w innych tego typu miejscach tych instrumentów było bardzo mało. W związku z tym wszyscy tacy, którzy nie jeździli za granicę, a ci, którzy jeździli, to była rzadkość. Więc ugrywało się na różnych sprzętach bardzo słabej jakości. Gitary były złe lutniczo, nie mówiąc o elektryce i tak dalej, i tak dalej. Pałki do perkusji to był problem, bo sprzedawała tylko pani babcia takiego wytwórcy perkusji w Łodzi, pana Szpaderskiego, który był wytwórcą takich perkusji. No, na tamte czasy może one były dobre, ale teraz by wszyscy dosyć by wesoło podchodzili, jakby obejrzeli takie instrumenty. To ona sprzedawała pałki, miała to pochowane w piecu, żeby Izba Skarbowa ją tam nie ścigała. No to takie absurdalne to były czasy i od tego począwszy brak instrumentów, brak jakiejkolwiek łączności z normalnym światem, bo prawda, teraz włączamy telewizję, internet, to muzyk sobie może na dzień dobry posłuchać, jak grają najlepsi. Mało tego, ci najlepsi wypuszczają szkoły na perkusję, na gitarę, prawda, na inne instrumenty i ma się do czynienia, widzi się, jak to ci, co potrafią, jak to się robi. A myśmy wszystko za pomocą tak zwanego zdjęcia lotniczego, czyli tak mniej więcej, to się tak nam wydawało. Tak, absolutnie. No przecież na przykład Iwan w 65 roku, kiedy Stonesi mieli swój największy chyba przebój Satisfaction, to nam się wydawało, że tam gra saksofon, bo ta gitara była na przesterze. Nikt nie wiedział, co to takiego jest. Tak się słuchało i jeszcze słuchało się na falach średnich, bo Luksemburg na średnich nadawał. I tak wydawało się, ta saksofon gra. No to tak pokazuje to, że myśmy po prostu tak, no, z tak zwanego zdjęcia lotniczego wszystko obserwowali i za pomocą prób i błędów, w związku z tym dochodzenie do jakiejś tam umiejętności, to trwało długo. Nie chcę mi się... No. Mówię panu, jak mówię o PRL-u, to co, zaczynam spokojnie, a im zaczynam coś opowiadać, wgłębiać
to się ciśnienie to wszystko, podnosi.
To mi się ciśnienie podnosi.
To panie Krzysiu, żeby uspokoić ciśnienie, panie Krzysztofie i... Teraz
nie,
nie
ale
ma pan...
ja mam, ale ja mam, powiem panu, ja mam bardzo niskie ciśnienie, więc ja mogę oczywiście, muszę umrzeć na cokolwiek, ale mam nadzieję, że nie umrę na wylew, mam bardzo niskie ciśnienie i ja mówię o, jak mnie się podnosi ciśnienie, to ja się naprawdę muszę denerwować.
To jeszcze nie zdenerwowaliśmy pana Krzysia i nie zamierzamy. A propos muzyków, Cezary Konrad, Tomasz Kawałka, Robert Kubiszyn, no i Jacek Królik, no a wcześniej synowie, no teraz ma pan muzyków, którzy naprawdę potrafią grać i mają dostęp do instrumentów. Jak się z nimi współpracuje?
Wie pan, to ja zawsze mówiłem, teraz tak jak patrzę na to wszystko, tak? to mam wrażenie, że o 10 lat za późno, ale o 10 lat ostatnich, od 14 do 2004, czyli odwrotnie, od 2004 do 14, Budka Suflera już niczego nie wykonała. To było tylko po prostu odcinanie kuponów. Nie. Nagraliśmy jedną płytę, niezbyt udaną i to było wszystko. Wtedy trzeba było to zrobić, miałem 54 lata, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale zawsze się mówi, lepiej późno niż wcale. I ten w momencie, kiedy zacząłem pracować z synami, to się zorientowałem, że to trzeba było zrobić wcześniej, bo praca z młodymi ludźmi, myśmy byli takim zasklepionym zespołem w swoim sosie mieszającym się. No, nas było, myśmy z Romkiem byli no, seniorami, ale jeszcze Tomasz Zeliszewski jest 5 lat od nas starszy, ale młodszy, przepraszam, ale też jest już wiekowym człowiekiem i to wszystko się tak, że tak powiem, we własnym sosie kisiło i to nie jest dobry pomysł. Ja w momencie, kiedy zacząłem pracować z synami i zacząłem pracować z młodymi ludźmi, to się zorientowałem, jaka to jest różnica. To nawet nie chodzi, wie pan, o umiejętności techniczne, o możliwości, chociaż też, ale wszystko tkwi w głowie, to mental jest zupełnie inny, to są zupełnie inny świat i praca z młodymi ludźmi, ja stałem się też innym człowiekiem i prywatnie, i zawodowo, i muzycznie, ja jestem innym człowiekiem teraz i Marek Raduli, który grał ze mną bardzo wiele lat i z tym się spotykamy i on mi tak powiedział, mówi, wiesz co, mówi, ty jesteś innym człowiekiem, ty masz inny uśmiech. I mówi, to, że masz taki zespół, jaki masz teraz, a on doskonale zna moich kolegów z zespołu mistrzów, mówi, masz taki zespół, na jaki zasługujesz.
W punkt, dosłownie w punkt. A propos zespołu, 13 października mieliście wystąpić w Filharmonii Szczecińskiej, a wiadomo, że cała Polska jest żółtą strefą. I co dalej?
Wszystko wiem. No cóż mamy zrobić? Udało nam się tydzień temu w sobotę zagrać jeszcze w Tarnowie, normalnie z publicznością. Mieliśmy zagrać w Szczecinie, no i nie zagramy na razie. Mamy termin listopadowy, bo to są wszystko przekładane już parokrotnie. No cóż, my nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie, bo to nie od nas zależy. Tyle, co ja mogę zrobić? Przecież mało tego, poza nie ma do kogo mieć pretensji, poza Chorupskiem, który spadł na świat. No i wie pan, bo jeszcze gdyby to tylko było u nas, to moglibyśmy powiedzieć, że to prawda, rząd jest winien, czy ktokolwiek, ale to niestety na całym świecie jest tak samo. Różnie, w większości gorzej, są miejsca, gdzie jest trochę lepiej, ale generalnie to nie są żarty zupełne. Także tutaj oczywiście nasza branża, czyli branża tak zwana rozrywkowa, dostała najbardziej po głowie, bo no, umówmy się, rozrywka to jest ostatnia rzecz, jaka jest człowiekowi potrzebna.
No tak.
Inne rzeczy są konieczne, a rozrywka nie jest konieczna. Może być, ale nie musi. No i w związku z tym specjalnie nikt się nami nie przejmuje, no bo zresztą, no co mają zrobić? No, także nasza branża strasznie dostała, bo to niech pan pomyśli, że sprawa muzyków to jest jedna rzecz, ale właściciele scen, aparatur dźwiękowych, świateł, tak, wszystkiego, ci ludzie spłacają kredyty, to wszystko nie jest kupione za gotówkę, tylko jest kupione na kredyty, a w ogóle to masakra jest.
Tyle. No, cała ta ekipa właśnie nagłośnieniowa, cała otoczka, to ludzie tak, naprawdę teraz tak, siedzą w domu i naprawdę oglądają dwa razy złotówkę albo 50 razy.
Zgadza się, a poza tym, a wie pan, a te wszystkie raty leasingowe, kredytowe trzeba płacić.
Bo niedługo komornik przyjdzie i to puka.
Dokładnie, bo bank nie interesuje COVID, prawda?
No tak.
No ale
żyje się dalej, no żeby to jak najszybciej do wiosny.
Ale
aby do wiosny.
Wielu słuchaczy sobie
a
nie
wiadomo,
zdaje,
co będzie na wiosnę, nic nie wiemy przecież.
No tak.
Może niech będzie lepiej.
Nie no, oby.
Zaklinamy, żeby tak się właśnie stało. Proponuję teraz zrobić krótką przerwę muzyczną do dalszej części rozmowy. Po tejże przerwie wrócimy. Okay. Budka Suflera i Ragtime, a my wracamy z nocną zmianą roka i z naszym gościem wieczoru, Krzysztofem Cugowskim. Cały czas tu jesteśmy.
Przez chwileczkę sobie ucięliśmy pogawędkę na temat kinematografii. A propos kinematografii, bo tak poza anteną sobie rozmawialiśmy, to teraz na antenie sobie porozmawiamy. Gdyż uprawiał pan kulturystykę i boks i nagle się pan w latach 70. zjawia w filmie Marka Piwowskiego, przepraszam, czy to biją? Jak to było?
Ja, to była rzeczywiście przygoda, bo Marek Piwowski nam zaproponował muzykę, żebyśmy zrobili do tego filmu. No i myśmy tę muzykę zrobili, ale potem, jak to są, myśmy byli zupełnymi amatorami w świecie filmu i potem się okazało, że jakimś dziwnym trafem, że ta muzyka nasza nie weszła do tego filmu. Muzykę zrobił Piotrek Figiel, a jedyny fragment tej muzyki, którą myśmy zrobili do całego filmu, to jest taki fragment, gdzie występujemy w klubie Maxim i tam się przewijamy przez tam półtorej minuty. Także to już od razu na początku zorientowaliśmy się, jak to jest, gdzie jest nasze miejsce w szyku jako debiutantów i tyle. No. Wie pan, człowiek nabiera doświadczeń przez całe życie i umiera głupi. Tak jest takie, zdaje się, powiedzenie i to jest wszystko prawda. Także przepraszam, czy tu biją, ale te parę dni we Wrocławiu w wytwórni to bardzo przyjemnie. Do dziś pamiętam z wielką radością. To z Markiem było naprawdę wspaniałe parę dni. Głównie towarzysko trzeba przestać.
Film to był przy okazji.
Zdecydowanie. Ja pamiętam, tam kierownik produkcji troszkę biegał, krzyczał. Mówi, no co film, A Marek mówi tak, film się sam kręci. Ja zobaczyłem. No, bo tak jest.
A w 2004 roku atrakcyjny pozna panią i pan Krzysztof Cugowski występuje jako ksiądz proboszcz.
No tak, to też rzeczywiście było. No, tak, te filmowe, że tak powiem, przygody były może nieczęste, ale bardzo wesołe. Wtedy akurat poznałem kilku fajnych ludzi, poznałem Marka Perepeczkę, który się okazał przemiłym człowiekiem, strasznie. W momencie, kiedy się zabrał, to bardzo mi było przykro, bo strasznie fajny, miły gości. Dobrze nam się gadało i tak. Ale ja byłem tak samo na planie filmowym kompletnym amatorem, w związku z tym była tam jedna wesoła historia, ponieważ ja musiałem mieć, prawda, tą sutannę. No więc pojechali tam do Teatru Lubelskiego pożyczyć sutannę. No i przywieźli największą, jaką mieli, ale ona mi tutaj w ramionach i w piersiach nie obejmowała. A Marek mi tak mówi. No od razu wiedziałem, że nie znajdą tej sutanny na niego. To tak samo jak mówi na Marka Glinkę. Chcieli jakiś ubrań, nic na niego nie pasowało, bo on był w ramionach bardzo szeroki i tego. Mówi, ale znaleźli sposób, więc zrobili w ten sposób, że najpierw rozcięli tą sutannę z tyłu. Aha. Ja ją założyłem, nie, odwrotnie, przepraszam. Najpierw miałem rozpiętą z przodu i robili zdjęcia wszystkie, gdzie ta moja postać była kręcona z tyłu. Potem, jak już miało być z przodu, to rozcięli tył takimi plastrami srebrnymi, mi to pospinali i kręcili mnie od przodu. Także dało się zrobić.
Cudowna historia.
tak.
Ale dubli już dobra. Nie było, już nie mogło być dubli. Jak już się ten... Jak...
No nie, tak, nie, no to... Ta, nie, no to był w ogóle film bardzo ciekawy, to był film robiony prywatnymi środkami, bo to Marek Rębacz robił i on był też finansistą całego filmu. Także tu na szczęście w związku z tym dubli było mało, bo wiadomo, taśma, bo to nie było taśmą wideo, tylko było normalną taśmą kręcone, więc to każdy metr taśmy korzystał. Więc tu na szczęście to, że to było, że to prywatny człowiek finansował cały film, to pozwoliło na uniknięcie wielu dubli. Także bardzo dobrze zresztą.
No.
Ale też niesamowita historia, tylko już przyszło mi do głowy przez moment pytanie, czy nie wiało, jak już były kręcone te ujęcia od przodu, ale to może zostawmy.
Nie, to wszystko było w takich, jednak w krzaczorach, bo tam, nie wiem, czy panowie widzieli, bo to film jest taki dosyć kameralny i on jest kręcony. Nie, to spokojnie było. Wiatru tam nigdzie nie było.
Całe szczęście w takim razie. Panie Krzysztofie, świetnie się rozmawia, niesamowicie, ale też mamy tutaj część konkursową, do której za chwilę zamierzamy przejść.
Także
lada chwila będziemy zadawać konkursowe pytanie. A tymczasem...
Będziemy się żegnać.
A tymczasem będziemy się żegnać. Pięknie dziękujemy za rozmowę. Niesamowite doświadczenie móc taką osobę gościć na antenie.
Naszym gościem był Krzysztof Piotr Cugowski.
Dziękuję bardzo. Ja także pozdrawiam panów. Panów serdecznie, słuchaczy także, i dobrej nocy, i obyśmy dożyli lepszych czasów, prawda?
Dziękujemy
bardzo.
Obyśmy.
Dobranoc.
Dziękujemy bardzo jeszcze raz.
Skłaniam się.